Cari fratelli,
drodzy
sorelle,
bracia i siostry, już 6 lat minęło od dnia, w którym zebraliśmy się na tym placu, aby celebrować pogrzeb papieża Jana Pawła II. Ból ogromny utraty był wielki, ale jeszcze większe było poczucie jakiejś ogromnej łaski, która otaczała Rzym i cały świat. Łaski, która była owocem całego życia mojego umiłowanego poprzednika, a szczególnie jego świadectwa w cierpieniu. Już tamtego dnia czuliśmy unoszącą się woń świętości, jego świętości, a lud Boży na różne sposoby okazywał swoją cześć dla niego, dla Jana Pawła II. Dlatego chciałem, aby przy koniecznym poszanowaniu prawa Kościoła jego proces beatyfikacyjny przebiegał w sposób możliwie najszybszy. I oto nadszedł oczekiwany dzień. Przyszedł szybko. Bo tak podobało się Panu. Jan Paweł II jest błogosławiony.
Pragnę skierować serdeczne pozdrowienia do Was, którzy tak licznie przybyliście do Rzymu ze wszystkich stron świata ze względu na tę szczególną okazję, a więc do księży kardynałów, braci w biskupstwie i kapłaństwie, do oficjalnych delegacji, ambasadorów i władz, osób konsekrowanych i wiernych świeckich. Tym pozdrowieniem ogarniam także wszystkich, którzy łączą się z nami za pośrednictwem radia i telewizji.
Tę drugą niedzielę wielkanocną błogosławiony Jan Paweł II ogłosił niedzielą Bożego Miłosierdzia. Dlatego została wybrana ta data na dzisiejszą uroczystość, ponieważ mój poprzednik z wyroku opatrzności oddał Bogu ducha właśnie w Wigilię tej niedzieli. Jest to także pierwszy dzień maja, miesiąca maryjnego i jest to też wspomnienie świętego Józefa Robotnika. Wszystkie te okoliczności ubogacają naszą modlitwę, wspierają nas, którzy jeszcze jesteśmy pielgrzymami w czasie i przestrzeni. O ileż bardziej świętują aniołowie i święci w niebie. Jednak jeden jest Bóg, jeden jest Chrystus Pan, który niczym most łączy ziemię z niebem, a my czujemy się w tym momencie bardziej niż kiedykolwiek uczestnikami, niemal uczestnikami niebieskiej liturgii.
Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. W dzisiejszej Ewangelii Jezus wypowiada to błogosławieństwo, błogosławieństwo wiary. Uderza nas ono w sposób szczególny, gdy zgromadziliśmy się, by uczestniczyć w beatyfikacji, a jeszcze bardziej dlatego, że błogosławionym został ogłoszony papież, następca Piotra, którego powołaniem jest umacnianie braci w wierze. Jan Paweł II jest błogosławionym ze względu na swoją wiarę, mocną, wielkoduszną wiarę apostolską. Przychodzi nam też na myśl inne błogosławieństwo. Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony, albowiem ciało i krew nie objawiły ci tego, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Cóż takiego objawił Ojciec Niebieski Szymonowi? To, że Jezus jest Chrystusem, Synem Boga Żywego. Na mocy tej wiary Szymon staje się Piotrem, opoką, na której Jezus może zbudować swój Kościół. Bycie błogosławionym na wieki Jana Pawła II, które Kościół dziś z radością ogłasza, wpisane jest w te właśnie słowa Chrystusa. Błogosławiony jesteś, Szymonie, i błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Jest to błogosławieństwo wiary, którą Jan Paweł II otrzymał w darze od Boga Ojca dla budowania Kościoła Chrystusowego.
Nasza myśl biegnie jeszcze ku innemu błogosławieństwu, które w Ewangelii poprzedza wszystkie pozostałe. Chodzi o błogosławieństwo odnoszące się do dziewicy Maryi, Matki Odkupiciela. Do tej, która dopiero co poczęła Jezusa w swoim łonie, zwraca się święta Elżbieta słowami: błogosławiona jesteś Ty, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana. Maryja jest wzorem błogosławieństwa wiary. Radujemy się wszyscy, że beatyfikacja Jana Pawła II ma miejsce w pierwszym dniu miesiąca Maryjnego, pod matczynym spojrzeniem tej, która swoją wiarę podtrzymuje, wiarę apostołów, i która swoją wiarą stale podtrzymuje wiarę ich następców, szczególnie tych, którzy są powołani, aby zasiąść na katedrze Piotrowej. Maryja nie pojawia się w ewangelicznych relacjach o zmartwychwstaniu Chrystusa, lecz jest poniekąd wszędzie obecna, w tle, w ukryciu. Ona jest matką, której Jezus powierzył każdego z uczniów i całą wspólnotę. Zauważmy szczególnie, że skuteczna, owocna, matczyna obecność Maryi została odnotowana przez ewangelistów Jana i Łukasza w sytuacjach poprzedzających to, co jest opowiedziane w dzisiejszej Ewangelii w pierwszym czytaniu. W relacji o śmierci Jezusa, w której Maryja pojawia się u stóp krzyża, i na początku dziejów apostolskich, które ukazują ją pośród uczniów zgromadzonych na modlitwie w wieczerniku.
Również dzisiejsze drugie czytanie mówi nam o wierze. Święty Piotr, pełen duchowego entuzjazmu, wskazuje nowo ochrzczonym na relacji ich nadziei i radości. Lubię podkreślać, że w tym fragmencie początku pierwszego listu Piotr nie nakazuje, lecz wskazuje. Pisze bowiem: dlatego radujcie się, i dodaje: Wy, choć nie widzieliście, miłujecie Go. Wy w Niego teraz, choć nie widzicie, przecież wierzycie, a ucieszycie się radością niewymowną i pełną chwały, wtedy, gdy osiągniecie cel waszej wiary, zbawienie dusz. Wszystko jest w trybie wskazującym, gdyż zaistniała nowa rzeczywistość, zrodzona ze zmartwychwstania Chrystusa. Rzeczywistość dostępna przez wiarę. Stało się to przez Pana, mówi psalmista, i cudem jest w naszych oczach, w oczach wiary.
Drodzy bracia i siostry, dziś jaśnieje przed naszymi oczami w pełnym duchowym świetle Chrystusa Zmartwychwstałego postać umiłowana i czczona przez nas Jana Pawła II. Dziś Jego imię zostaje włączone w poczet świętych i błogosławionych, których On sam takimi ogłosił podczas prawie 27 lat swojego pontyfikatu, przypominając z mocą o powszechnym powołaniu do wyżyn życia chrześcijańskiego, do świętości, jak to potwierdza Konstytucja Soborowa o Kościele Lumen Gentium. Wszyscy członkowie ludu Bożego, biskupi, kapłani, diakoni, wierni świeccy, osoby zakonne, zakonnicy i zakonnice, jesteśmy w drodze ku Ojczyźnie Niebieskiej, gdzie nas poprzedziła Dziewica Maryja, złączona w sposób szczególny i doskonały z tajemnicą Chrystusa i Kościoła. Karol Wojtyła, najpierw jako biskup pomocniczy, a potem jako arcybiskup krakowski, uczestniczył w Soborze Watykańskim II i zdawał sobie dobrze sprawę, że poświęcenie Maryi ostatniego rozdziału dokumentu o Kościele oznaczało wskazanie na Matkę Bożą jako na obraz i na wzór świętości dla każdego chrześcijanina i całego Kościoła. Tę teologiczną wizję błogosławiony Jan Paweł II odkrył już w młodości, a następnie zachowywał i pogłębiał przez całe życie. Wizja ta streszcza się w biblijnym obrazie Chrystusa na krzyżu z Maryją, Jego Matką, u boku. Obraz ten, znajdujący się w Ewangelii świętego Jana, został ujęty w biskupim, a potem papieskim herbie Karola Wojtyły. Złoty krzyż, litera M po prawej stronie, u dołu i zawołanie Totus Tuus, które odpowiada słynnemu zdaniu świętego Luigi Marii Grignion de Montfort, w którym Karol Wojtyła odnalazł podstawową zasadę, principium swojego życia. Totus tuus ego sum, et omnia mea tua sunt. Accipio tein mea omnia, prebe mihi cor tuum, Maria. Cały jestem Twój i wszystko, co moje, jest Twoje. Przyjmuję Cię w tym wszystkim, co jest moim dobrem. Daj mi Twoje serce, Maryjo.
W swoim testamencie nowy błogosławiony napisał, kiedy w dniu 16 października 1978 roku konklawę kardynałów wybrało Jana Pawła II, prymas polski kardynał Stefan Wyszyński powiedział do mnie: zadaniem nowego papieża będzie wprowadzić Kościół w trzecie tysiąclecie. Dalej czytamy: pragnę raz jeszcze wyrazić wdzięczność Duchowi Świętemu za wielki dar Soboru Watykańskiego II, którego wraz z całym Kościołem, a w szczególności z całym Episkopatem, czuję się dłużnikiem. Jestem przekonany, że długo jeszcze dane będzie nowym pokoleniom czerpać z tych bogactw, jakimi Sobór XX wieku nas obdarował. Jako biskup, który uczestniczył w soborowym wydarzeniu od pierwszego do ostatniego dnia, pragnę powierzyć to wielkie dziedzictwo wszystkim, którzy do jego realizacji są i będą w przyszłości powołani. Sam zaś dziękuję wiecznemu pasterzowi za to, że pozwolił mi tej wielkiej sprawie służyć w ciągu wszystkich lat mego pontyfikatu. Ale o jaką sprawę chodzi? Chodzi o to samo, co Jan Paweł II wyraził już podczas swej pierwszej uroczystej mszy świętej na placu świętego Piotra w niezapomnianych słowach: nie lękajcie się, otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi. To, o co nowo wybrany papież prosił wszystkich, sam wcześniej uczynił. Otworzył dla Chrystusa społeczeństwo, kulturę, systemy polityczne i ekonomiczne, odwracając mocą tytanicznej siły, mocą, którą czerpał z Boga, tendencję, która wydawała się być nieodwracalna. Miłości, odwagi apostolskiej, pieniom ludzkiej wrażliwości, ten znakomity syn narodu polskiego pomógł chrześcijanom na całym świecie, by nie lękali się być chrześcijanami, należcie do Kościoła, głosić Ewangelię. Jednym słowem, pomógł nam nie lękać się prawdy
gdyż prawda jest gwarancją wolności.
Jeszcze bardziej dosadnie, świadectwem swojej wiary miłości, przywrócił on siłę wiary w człowieka Chrystusa, gdyż jest on redemptor homines. Przywrócił odwagę przynależności do Kościoła. Pomógł nam nie lękać się prawdy, ponieważ prawda jest gwarancją wolności. Jeszcze bardziej dosadnie, przywrócił nam siłę wiary w Chrystusa, gdyż jest on odkupicielem człowieka, co stało się tematem jego pierwszej encykliki i nicią przewodnią pozostałych.
Karol Wojtyła zasiadł na stolicy Piotrowej, przynosząc ze sobą głęboką refleksję nad konfrontacją pomiędzy marksizmem i chrześcijaństwem skupioną na człowieku. Jego przesłanie brzmiało tak. Człowiek jest drogą Kościoła, a Chrystus jest drogą człowieka. Kierując się tym przesłaniem, będącym wielkim dziedzictwem Soboru Watykańskiego II, a także jego sternika, sługi Bożego papieża Pawła VI, Jan Paweł II prowadził lud Boży do przekroczenia progu trzeciego tysiąclecia, który ze względu na Chrystusa właśnie mógł nazwać progiem nadziei. Tak. Poprzez długą drogę przygotowania wielkiego jubileuszu na nowo ukierunkował chrześcijaństwo ku przyszłości, ku Bożej przyszłości, przekraczającej ponad historię, lecz również w niej zakorzenionej. Ten ładunek nadziei, który w pewien sposób został zawłaszczony przez marksizm oraz ideologię postępu, on w sposób stosowny przywrócił chrześcijaństwu. W ten sposób przywrócił nadziei jej autentyczne oblicze, aby móc przeżywać dzieje w duchu Adwentu, czyli przyjścia osobistej i wspólnotowej egzystencji ukierunkowanej na Chrystusa, w którym wyraża się pełnia człowieka i spełnienie jego oczekiwań, sprawiedliwości i pokoju.
Chciałbym na koniec podziękować Bogu także za osobiste doświadczenie długoletniej współpracy z papieżem Janem Pawłem II błogosławionym. Już wcześniej miałem możliwość poznania i docenienia jego osoby. Lecz od 1982 roku, gdy wezwał mnie do Rzymu dla podjęcia zadań prefekta Kongregacji Nauki Wiary, przez kolejne 23 lata mogłem być przy nim i coraz bardziej go podziwiać. Moja posługa była wspierana jego głęboką duchowością i bogactwem jego intuicji. Zawsze uderzał mnie i budował przykład jego modlitwy, zanurzał się w spotkaniu z Bogiem, pomimo rozlicznych trudności jego posługiwania. A potem świadectwo jego cierpienia. Pan pozbawiał go stopniowo wszystkiego, lecz on pozostawał skałą zgodnie z wolą Chrystusa. Jego głęboka pokora, zakorzeniona w intymnym zjednoczeniu z Chrystusem, pozwoliła mu dalej prowadzić Kościół i dawać światu jeszcze bardziej wymowne przesłanie, i to w czasie, gdy topniały jego siły fizyczne. W ten sposób doskonale zrealizował on powołanie każdego kapłana i biskupa, powołanie do bycia jedno z Chrystusem, z tym, którego codziennie przyjmuje i ofiaruje w Eucharystii. Błogosławiony jesteś, umiłowany papieżu Janie Pawle II, ponieważ uwierzyłeś. Prosimy, byś nadal umacniał z nieba wiarę ludu Bożego. Tyle razy błogosławiłeś nas na tym placu. Dzisiaj prosimy Cię, Ojcze Święty, pobłogosław nam. Amen.